Poranny gość Radia Doksa.
Porannym gościem Radia Doksa jest dzisiaj Rafał Bartek, lider mniejszości niemieckiej w regionie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Czy teraz po tym, jak poszerzenie Opola stało się już faktem, to czy przeciwnikom tego procesu, do którego na pewno przedstawiciele mniejszości niemieckiej należą, nie pozostaje już nic innego, jak po prostu pogodzić się z tym faktem?
No nie do końca. Wiemy, gdybyśmy się zupełnie pogodzili z faktami, które się odbyły wbrew prawu, z mocnym łamaniem praw, które odbywają się ciągle bez poszanowania ludzi, godności tych ludzi, bo popatrzmy, co się dzisiaj dzieje w Dobrzeniu. Słyszymy nad ranem o tych informacjach, że pierwsi głodujący trafiają...
Tak, dwie osoby w nocy trafiły do szpitala.
Do szpitala, a mimo to druga strona pozostaje cały czas głucha. Od ponad roku głucha na te protesty, na te rozmowy, na tą... Nie szanuje tej godności ludzkiej, nie wsłuchuje się w ten głos, nie próbuje nawet niejako wyjść naprzeciw i zaproponować coś tym ludziom, aby załagodzić ten protest. Więc myślę, że również myśmy złożyli petycję między innymi do Parlamentu Europejskiego. Choćby ta petycja, no ona będzie dopiero rozpatrywana w trakcie roku. Wiemy, że są złożone skargi do Trybunału Konstytucyjnego, więc ten proces z pewnością, ten proces się nie zakończy tym formalnym aktem, z jakim mamy do czynienia 1 stycznia. Dlatego, że no niestety prawo ma to do siebie, że potrzebuje czasu, sądy również potrzebują czasu, żeby to rozpatrywać i z pewnością z tą sprawą będziemy zderzani jako społeczność lokalna, ale też i jako w ogóle społeczeństwo jeszcze przez wiele, wiele miesięcy, a może i lat.
Czyli jednym słowem, nie godzicie się z poszerzeniem granic Opola, a kroki prawne, które miały zostać podjęte, już podjęte zostały, tylko teraz kwestia oczekiwania na procedowanie.
Znaczy, ja bym tutaj chciał podkreślić, że my jako strona społeczna, my od początku mówiliśmy o złamaniu praw mniejszości. Niemniej jednak, na co też podkreślali eksperci, nasza rola, czy nasza sytuacja jest o tyle niewygodna, że my nie mamy możliwości procedowania sądowego. Tak? Znaczy, my odwołujemy się do instytucji, do innych parlamentów, do komisji petycji, które mogą tutaj reagować. To prawne odwoływanie się leży po stronie tych samorządów, których sprawa dotyczy i one te kroki podjęły. I z pewnością, tak jak powiedziałem, sprawa będzie się toczyć. My od początku mówiliśmy, że tutaj nastąpiło złamanie prawa i to zdanie podtrzymujemy.
No i przez ostatnie miesiące byliście oskarżani o to, że podburzacie cały czas ludzi, że mniejszość niemiecka podburza ludzi i stąd te protesty.
No niestety tak się dzieje, że to jest taka łatwa kalka, która dzisiaj wielu politykom sprzyja, że zamiast wytłumaczyć cały ten proces społeczeństwu, to łatwiej powiedzieć, że Niemcy coś odbierają Polakom i w tym momencie jak gdyby część społeczeństwa jest zadowolona, że dzieje się coś w drugą stronę, tak?
Ile w tym prawdy, a ile podburzanie
nie ma w tym w ogóle prawdy. Nie ma w tym w ogóle prawdy, dlatego że widzimy przecież, jaki jest skład narodowy tej społeczności, której sprawa dotyka, tego społeczeństwa, tych gmin podopolskich. My tam jesteśmy rzeczywistą mniejszością. Byliśmy wcześniej, jesteśmy również po powiększeniu Opola. My, jako mówię teraz, jako społeczeństwo mniejszościowe, jesteśmy tam jakimś odsetkiem tego społeczeństwa. Również wśród tych protestujących. Przecież od początku jest tam tylko kilku reprezentantów mniejszości, co jest jak gdyby naturalnym składem narodowym czy etnicznym tej grupy, tego społeczeństwa. Więc to nie ma nic wspólnego z podziałami narodowymi. Mało tego, warto podkreślić, że również jesteśmy obywatelami Polski. Więc to nie jest tak, że jest jak gdyby protest nawet naszych przedstawicieli jest nieuprawniony. Oni są obywatelami Polski, tutaj płacą podatki, tutaj chodzą do szkół, tutaj pracują, więc też mają prawo uczestniczyć w tym życiu publicznym tego regionu, tego państwa. Więc w ogóle ta dyskusja, która idzie w takim kontekście, kto protestuje, jest jakąś absurdalną dyskusją, bo protestują po prostu mieszkańcy, społeczność tego regionu. A akurat w tym przypadku do tej społeczności zalicza się również mniejszość niemiecka.
A pan parokrotnie też był w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim i spotykał się pan z protestującymi, ale namawiał pan ich do tego, żeby jednak mimo wszystko ze względów zdrowotnych chociażby głodówkę przerwali?
Mówiłem im o tym. Rozmawialiśmy o tym, dlatego że pewnie, że to jest po pierwsze narażanie zdrowia, o czym dzisiaj słyszymy. Po drugie, no trzeba mieć jakiś plan, co dalej, wyjścia z tej sytuacji. Widzimy, że
ale
dzisiaj...
myśli pan, że głodówka do niczego nie prowadzi, tylko naraża zdrowie?
Znaczy, z pewnością już doprowadziła. To nie jest tak, bo ona już doprowadziła do ogromnego zainteresowania tym tematem, z jakim właściwie nie mieliśmy do czynienia przez całe te 13 miesięcy, więc ci ludzie już dzisiaj bardzo wiele osiągnęli. Sam fakt, że oni po prostu obnażyli tą władzę, pokazali niejako, że mimo wielu deklaracji okazują się one po raz kolejny pustymi deklaracjami. Prezydent miasta przyjeżdża, nic z tego nie wynika. Przyjeżdża wojewoda, póki co też nic z tego nie wynika. Więc pokazuje, obnaża tą władzę, która powinna mieć tą tendencję służyć ludziom, słuchać ludzi, a tymczasem tylko jeździ niejako prawić kazania, tak? Czyli wypowiadać swoje, powtarzać swoje opinie na ten temat, swoje tezy, a nie wsłuchuje się w głos tych ludzi, zdesperowanych ludzi. Niemniej jednak rozmawialiśmy na ten temat, że tą głodówkę w pewnym momencie trzeba zakończyć, tak? O tym, że tutaj trzeba pamiętać o tym zdrowiu, to, że dzisiaj trafili akurat ci starsi mieszkańcy. Ja w ogóle się dziwiłem, że mieszkańcy w tym wieku podejmowali ten protest głodowy. Niemniej jednak to pokazuje desperację tego środowiska lokalnego.
No ale pytał pan co dalej, to znaczy, no jeżeli rzeczywiście...
Oni rzeczywiście oczekują przyjazdu przedstawiciela rządu, jako tego, który ostatecznie zdecydował o tym procesie i który może również podjąć jakieś decyzje dzisiaj w tym temacie.
Ale pani premier w swoim oświadczeniu powiedziała, że decyzja została podjęta, więc czy mimo wszystko liczyć, że coś w tym temacie może się jeszcze zmienić? Czy pani premier zupełnie wszelkie kwestie tutaj wyjaśniła tym jednym zdaniem?
Znaczy, pani premier wygłosiła tą tezę, nie wiem, to było już dobre tydzień temu chyba, tak?
No,
w międzyczasie głodówka jest kontynuowana, jest jasna, z tego co mi wiadomo, co wyczytałem w prasie, w mediach, jest jasna deklaracja, że tego właśnie oczekują ci protestujący, spotkania.
Tak,
oni nie mówią,
o
postulatach, które w ślad za tym mają pójść, ale oni oczekują spotkania z przedstawicielem rządu. No więc to jest taki, bym powiedział, minimalny gest, jaki ta władza w mojej opinii również powinna wykonać. Ona go po mojej opinii powinna wykonać już dobre parę miesięcy temu. Przecież te protesty nie zaczęły się dzisiaj. One dzisiaj się zintensyfikowały, ale to jest taki najminimalny gest, jaki władza może wykonać. To jest przecież spotkanie i rozmowa ze społeczeństwem. Również z wyborcami, no bo nie łudźmy się, również w tym środowisku
to znaczy,
są wyborcy tego rządu.
Pana zdaniem te spotkania, chociażby ostatnie, podczas którego mediował opolski biskup, to było spotkanie z wojewodą, z prezydentem Opola, ono do niczego nie doprowadziło? Wiemy, że trójka głodujących zrezygnowała z tej głodówki.
No z tego, co my wiemy z przekazów medialnych, bo ja też nic więcej nie wiem, nie rozmawiałem od tego czasu z nikim z głodujących, ale z tego, co wyczytałem, to efektem tego spotkania, czy postulatem, który tam był postawiony i który doprowadził do tej rezygnacji, było właśnie obietnica, że wojewoda zadba o to, aby przyjechał ktoś z reprezentantów rządu. Tutaj kierunek poszedł na ministra Błaszczaka jako odpowiedzialnego za te kwestie administracyjnego, ale wiemy, że znowu parę dni minęło i nic w tym temacie nowego nie słyszymy. I to naprawdę napawa, no nie napawa optymizmem, bo to jest ignorancją tego społeczeństwa, które jest społeczeństwem tego kraju i które protestuje w chwili obecnej.
A co konkretnie traci mniejszość niemiecka w momencie, kiedy Opole zostało poszerzone?
Znaczy przede wszystkim realnie traci nabyte prawa mniejszościowe. Znaczy już straciło tablice dwujęzyczne, to jest jednym z takich elementów tych praw mniejszościowych. Straciło dostęp do języka pomocniczego, który jest w tych czterech gminach, w pozostałych jej częściach. Ci mieszkańcy, którzy stali się 1 stycznia mieszkańcami Opola, to prawo nabyte zarówno do języka pomocniczego, jak i do tablic dwujęzycznych utracili. Ale przede wszystkim można też powiedzieć, słuchując się w te głosy, które się pojawiają w ostatnich dniach w mediach, traci też pewien poziom akceptacji dla swojej tożsamości, dla swojej kultury, który był obecny w tych gminach. Dlatego, że widzimy, że tam nikt nie dyskutował w tak krytyczny sposób, na przykład o tablicach dwujęzycznych, czy o języku, czy o kulturze mniejszości, jak to się dzisiaj dzieje w Opolu. W Opolu widzimy, że choćby deklaracje pana prezydenta, które złożył na spotkaniu ze mną...
No właśnie, ta deklaracja konkretnie padła. Prezydent Opola rzeczywiście panu powiedział podczas tego spotkania, że te dwujęzyczne tablice z nazwami dzielnic będą?
Tak. Tak, taka deklaracja padła, powiedział to wprost, że w tych miejscowościach, gdzie dzisiaj te tablice są, powstaną tablice informacyjne, są na to świadkowie, którzy byli obecni na tym spotkaniu, ale widzimy, że dzisiaj już prezydent się z tego mocno wycofuje. Wycofuje się też, możemy domyślać, po słowach, po wypowiedzi ministra Jakiego. I to pokazuje, że dzisiaj prezydent coraz to bardziej staje się zakładnikiem jednej opcji politycznej w tym mieście i to jest przykre, dlatego, że to pokazuje pokazuje, że ta społeczność, która jest przecież niszowa, mniejszościowa w tym mieście, staje się faktycznie na marginesie tego miasta już na początku tego procesu. Już na początku otrzymuje bardzo klarowne sygnały, że kultura tej społeczności, język tej społeczności, no niekoniecznie jest mile widziany. I to jest coś, na co od początku zwracaliśmy uwagę. Mało tego, ja rozmawiałem również podczas spotkania u Rzecznika Praw Obywatelskich z tymi ekspertami, którzy przygotowywali ekspertyzy w kontekście mniejszościowym dla miasta, z profesorem Bernaczkiem i z profesorem Izdebskim, i oni mówili wprost, że oni tylko dlatego niejako pozytywnie opiniowali, czy mówili, że nie ma złamania mniejszości w ich opinii, dlatego że wierzyli w deklarację prezydenta i miasta. I mówili, prezydent nas wielokrotnie zapewniał, że on będzie dbał o prawa mniejszości, że ustawi tablicę. Jak gdyby ciągle pojawiał się ten element.
Chociaż wczoraj w Opolskim Ratuszu usłyszeliśmy, że tak naprawdę droga do dwujęzycznych tablic nie jest zupełnie zamknięta, że kiedy utworzone zostaną rady dzielnic, będą konsultacje społeczne w tej sprawie i to sami mieszkańcy będą mogli zadecydować, czy rzeczywiście te dwujęzyczne tablice zostaną postawione.
Tylko to już jest po pierwsze zmiana deklaracji sprzed kilku tygodni z mojego spotkania z panem prezydentem. Kolejna zmiana deklaracji, bym powiedział w ten sposób. A po drugie, ja też na spotkaniu z panem prezydentem mówiłem o tym, dlaczego o tym mają decydować rady dzielnic. Również w przypadku tych gmin, gdzie nawet mniejszość ma większość w radzie gminy, to wnioski składała organizacje mniejszości, DFK, i były rozpatrywane przez radę, w tym przypadku gminy. Tutaj wiemy, i tak, bo takie były kompetencje ustawowe, na to warto zwrócić uwagę, że dlatego tak się to odbywało, że takie były kompetencje ustawowe. Tutaj wiemy, że kompetencje co do ustawienia tablic, zwykłych tablic informacyjnych, posiada bezpośrednio prezydent. I to jak gdyby w jego gestii, w jego zakresie obowiązków, możliwości, należy wykonanie, czy możliwość wykonania tego gestu wobec mniejszości.
Czy nie przekonuje pana to, że prezydent chce zapytać mieszkańców i to ostatecznie mieszkańcy będą mieli prawo zadecydować?
Znaczy mnie nie przekonuje to, że jest to kolejne odstępstwo od deklaracji złożonych publicznie i w mojej obecności. Mało tego, mam jeszcze inne odstępstwo, na które też warto zwrócić uwagę, że do dnia dzisiejszego w budżecie miasta nie ma żadnych środków wydzielonych na wspieranie działalności mniejszości, a w kontrakcie, który pan prezydent w tym kontekście podpisał sam z sobą, był jasny zapis, jeżeli dobrze pamiętam i dobrze cytuję, że będzie wspierał organizacje pozarządowe, w tym organizacje mniejszości niemieckiej. Dzisiaj nic w tym kierunku w budżecie miasta nie zostało uczynione.
To jeszcze jedną rzecz chciałam zapytać. Będzie wzmocnienie mniejszości niemieckiej w samym Opolu, to znaczy jest szansa na utworzenie klubu radnych mniejszości niemieckiej?
Tak, pewnie taki klub wkrótce powstanie.
No
tak.
I to nie jest ten pozytywny aspekt, bo pan mówił o tym, co mniejszość traci, a w tym przypadku na IN+ to przecież może zadziałać.
Tylko
chyba.
Pamiętajmy o tym, że jest to okres przejściowy, który będzie trwał do najbliższych wyborów samorządowych. Pamiętajmy o tym, że ta Rada Miasta rozrośnie się, jeżeli dobrze pamiętam, do 36 radnych. Wśród tych 36 radnych będzie 3 radnych mniejszości, więc w dalszym ciągu pozostanie to taka obecność symboliczna. Ja liczę na to, że będą, bo akurat niedawno spotkałem się z tymi radnymi, że będą to tak aktywni radni, łącznie w trójkę, jak dzisiaj aktywny jest Marcin Gambiec i Widoczny, więc z pewnością będziemy chcieli również jako mniejszość dobrze ten czas wykorzystać. Niemniej jednak no, musimy patrzeć realnie, że w skali tego, co się dzieje, no, to nie jest żaden pozytywny rozwój dla mniejszości niemieckiej.
Powiedział Rafał Bartek, lider mniejszości niemieckiej w regionie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Poranny gość Radia Doksa.